Święty Paweł, wzór chrześcijanina. Listy świętego ojca Pio. Mówi ksiądz Krzysztof Śliczny.
Pokój i dobro. Bardzo serdecznie witam drogich radiosłuchaczy. Zapraszam na kolejne nasze spotkanie. Rozważamy cykl spotkań ze świętym ojcem Pio jako zapatrzonego w świętego Pawła, w jego życie, w jego nauczanie. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie nosiło tytuł Uczynić duszę piękną. Nawiązuje ono do listu, jaki nasz święty skierował do swojej duchowej córki Raffaeline Cerase. List jest datowany na 16 listopada 1914 roku. Jakich spraw dotyka ojciec Pio w tym liście? Chciałbym posłużyć się tutaj wstępem oficjalnym do tego listu. W tym długim liście ojciec Pio po zwyczajowych życzeniach wstępnych rozpoczyna obszerną refleksję na temat stanu doskonałości duszy chrześcijańskiej i sprzeczności pomiędzy duchem świata a duchem, który nadzieję pokłada w dobrach wiecznych i w ich świetle wszystko przemienia w doczesne pielgrzymowanie. Punkt wyjścia refleksji tkwi w formie szczególnego uznania dla duchowości świętego Pawła, którego lektura, jak oświadcza, sprawia, że serce skropione jest niebiańską rosą i odczuwa odurzającą woń, która rozchodzi się na całą duszę, a daje się doznać w głębi duszy. Rzeczywiście, z tej obserwacji wewnętrzny rozwój refleksji ojca Pio przybierze kształt wnikliwej, przekrojowej egzegezy kilku głównych nurtów teologii pawłowej sprowadzających się do zasadniczego tematu ogołocenia ze starego człowieka i zachęty do odnowienia, a więc w nawiązaniu do listu świętego Pawła do Kolosan, 3 rozdziału. Drodzy, jest to jeden z dłuższych listów świętego ojca Pio. Zapraszam do wsłuchania się w tą treść tego listu naszego stygmatyka. Najukochańsza Córko Jezusa, łaska, miłosierdzie i pokój naszego Pana Jezusa Chrystusa niech zawsze będzie z wami wszystkimi i niech czynią was coraz milszymi Bogu naszemu Ojcu. Niech tak się stanie. Składam Bogu nieustannie podziękowanie za ciebie, tak jak jest to moim obowiązkiem i za twoją wzrastającą świętość oraz za miłosierdzie Jezusa, które obfituje coraz bardziej w twoim sercu. Treść mojego nędznego listu będzie dotyczyć tego, jakie powinno być życie osoby żyjącej w duchu Jezusa Chrystusa. Moim zamiarem jest podać ci przykład, tak abyś patrząc na ten wzór, mogła się do niego dostosować, odtwarzając w sobie wszystkie jego rysy, także te najdelikatniejsze. Zdaję sobie niestety sprawę, że moje słowa nie są takie, jak powinny. Są raczej trudne i ciężkie. To właśnie sprawia, że boję się, że będę niezrozumiały. Kieruję jednak wzrok na tego, który do tego mnie pobudza i który jest źródłem nadziei i pragnę gorąco, aby wszystko obróciło się na jego chwałę, najmądrzejszym zrządzeniem i najszczególniejszą oznaką dobroci naszego Ojca Niebieskiego było to, iż nie możemy oddalić o siebie ułomności ciała, które dziedziczymy od naszej Matki Natury. Jeśli kwestia poprawienia powierzchownych ułomności naszego ciała tak bardzo zaprząta nasze myśli i pochłania tyle naszego czasu i trudów, do tego stopnia, że martwimy się nawet włosami, aby wszystkie co do jednego właściwie się ułożyły, to powiedz mi, czego byśmy nie zrobili, aby naprawić i pozbyć się fizycznych wad naszego ciała. Niestety, chcąc dobrze wypaść, nasze starania nie miałyby końca, co więcej, wszystkie zmierzałyby do nieustannego poprawiania i upiększania ciała. O duszę bez wątpienia mniej byśmy się troszczyli, nie dbalibyśmy o nią. Zatem, gdy Bóg oddalił od nas powód, dla którego mielibyśmy zaniedbać duszę, by zajmować się ciałem i ulepszać je, to jednak w swej nieskończonej mądrości wyposażył nas we wszystkie środki potrzebne do tego, by uczynić naszą duszę piękną, także po tym, jak zeszpeciliśmy ją z grzechem. Wystarczy, że dusza zechce współpracować z Bożą łaską, aby jej piękno mogło osiągnąć taki blask, takie kształty i wdzięk, że będzie przyciągać do siebie przez miłość i zachwyt nie tylko oczy aniołów, ale samego Boga, zgodnie z tym, czego świadectwo daje nam samo Pismo Święte. Król, to znaczy Bóg, pragnie Twej piękności. Moim przewodnikiem w przedstawieniu Ci wzoru prawdziwego chrześcijanina będzie mój tak bardzo umiłowany apostoł święty Paweł. Jego słowa, wszystkie pełne Bożej mądrości, zachwycają mnie, wypełniają serce niebiańską rosą, sprawiają, że dusza wychodzi poza siebie. Nie mogę czytać jego listów, nie odczuwając, jak odurzająca woń rozchodzi się na całą duszę, woń, która daje się odczuć aż w jej głębi. Niech będzie uwielbiony Bóg. Tylko On jeden potrafi dokonywać takich wspaniałości w duszy, która ciągle Mu się opiera i jest zbiorowiskiem niezliczonych śmieci. On zechciał uczynić ze mnie przykład łaski. Chce mnie pokazać wszystkim grzesznikom jako przykład, aby nikt nie tracił nadziei. Niech więc grzesznicy zatrzymają wzrok na mnie, największym grzeszniku, i niech pokładają nadzieję w Bogu. Grzesznicy, skierujcie swoją uwagę na mnie, najbardziej niegodnego, i ożywcie ducha, aby nie wątpić w zbawienie, ponieważ Pan nie tylko wybaczył mi grzechy, ale zechciał mnie ubogacić najcenniejszymi łaskami. Mój Boże, gdzież to się zapędziłem? Wybacz mi, najwierniejsza służebnico Pana, tę długą dygresję. Zapomniałem się, zboczyłem z tematu. Chciałem uwielbić w sobie Pana i powiedzieć Ci nieco o moim beznadziejnym życiu, jakie dotąd prowadziłem. Kto wie, gdziebym doszedł, gdyby szlochanie, które wyrywa mi się z serca i grzęźnie w gardle, nie skłoniłoby mnie do powrotu do siebie. Wybacz mi, przemawia do Ciebie człowiek szalony z miłości do swojego Boga. Zasługuje on na Twoje współczucie. Powróćmy jednak do tematu, który wskazałem. I tu, aby dobrze się zrozumieć, należy zauważyć, że mamy podwójne życie. Jedno naturalne, które posiadamy od Adama przez cielesne zrodzenie, a zatem życie ziemskie, niszczące, egoistyczne i pełne niskich namiętności. I to drugie, nadprzyrodzone, które przez chrzest mamy od Jezusa, a zatem życie duchowe, niebiańskie, rodzące cnoty. Przez chrzest dokonuje się w nas rzeczywista przemiana. Umieramy dla grzechu. Włączamy się w Jezusa Chrystusa, aby żyć Jego życiem. Przez chrzest otrzymujemy łaskę uświęcającą, która daje nam całkowicie Boże życie. Stajemy się dziećmi Bożymi, braćmi Jezusa i spadkobiercami nieba. Jeśli przez grzech każdy chrześcijanin umiera dla tego pierwszego życia, a zmartwychwstaje dla drugiego, to jego obowiązkiem jest troska o sprawy Boże, niedbanie w ogóle o sprawy tej ziemi. To samo radzi Kolosanom święty Paweł apostoł. Jeśli więc, mówi ten wielki apostoł, zostaliście wskrzeszeni z Chrystusem, szukajcie tego, co w górze, gdzie Chrystus zasiada po prawej stronie Boga. Chrześcijanin przez chrzest zmartwychwstaje w Jezusie, zostaje wyniesiony do życia nadprzyrodzonego, osiąga nadzieję na to, że zasiądzie w chwale na tronie niebieskim. Jakaż to godność! Jego powołanie domaga się, aby nieustannie dążył do ojczyzny błogosławionych i uważał się za pielgrzyma na tej ziemi wygnania. Powołanie chrześcijanina, podkreślam, domaga się, aby nie przykładał serca do spraw tego niskiego świata. Wszelkie starania i wysiłki dobrego chrześcijanina, który żyje zgodnie ze swoim powołaniem, skierowane są ku zdobywaniu dóbr wiecznych.
musi on formować taki osąd o rzeczach ziemskich, aby szanował i cenił tylko te, które pomogą osiągnąć dobra wieczne, a uważał za nikczemne te, które temu nie służą. Chrześcijanin, który zapomina o swoim powołaniu, chrześcijanin tylko z nazwy, jednym słowem chrześcijanin światowy, osądza rzeczy całkiem inaczej w porównaniu do chrześcijanina godnego tego imienia, który żyje zgodnie z duchem Jezusa Chrystusa. Pierwszy z nich osądza je według tego, czy są użyteczne dla jego próżności i namiętności, natomiast drugi osądza je zawsze w odniesieniu do dóbr wiecznych. Stąd wynika, że chrześcijanin wyłącznie z nazwy, jednym słowem chrześcijanin tego wielkiego świata, ceni honory, bogactwa, próżności, wygody i wszystko, co może ofiarować ten marny świat. O głupcze, opamiętaj się, przypomnij sobie, że przez chrzest zrezygnowałeś z tego świata, jesteś dla niego martwy. Duch Święty, który przemawia ustami świętego Pawła, mówi ci, gdyż umarliście i wasze życie zostało ukryte z Chrystusem w Bogu. Pamiętaj, głupcze, że nie zawsze życie tego, kto żyje duchem Jezusa, pozostanie ukryte i nieznane. Pamiętaj o tym, co wydarzy się w Dniu Pańskim. Gdy zaś Chrystus, wasze życie, ukaże się w chwale, wówczas i wy ukażecie się w chwale razem z Nim. Umiłowani, pisał święty Jan Apostoł, aby podnieść na duchu wiernych. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, a jeszcze się nie okazało, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to okaże, będziemy do Niego podobni, gdyż ujrzymy Go takim, jakim jest. O nierozumny, niepewność tak bezgranicznej chwały nie wystarcza ci, byś się opamiętał, byś odzyskał rozum i przez resztę swoich dni żył zgodnie ze swoim powołaniem? Droga wyznaczona chrześcijaninowi przez apostoła oznacza ogałacanie się z grzechów starego człowieka, to znaczy człowieka doczesnego, i przeobleczenie się w cnoty, o których uczył Jezus Chrystus. Odnośnie do odrzucenia grzechów, tak mówi święty Paweł, zadajcie więc śmierć temu, co ziemskie w ciele. Porównaj Kolosan 3:5. Chrześcijanin uświęcony przez chrzest nie zostaje uwolniony od buntu zmysłów i namiętności, stąd nagląca potrzeba umartwiania naszych namiętności, dopóki żyjemy. Apostoł narodów sam bardzo dotkliwie doświadczył buntu zmysłów i namiętności, z powodu których wydał z siebie skargę. Tak więc umysłem służę prawu Bożemu, natomiast ciałem prawu grzechu. Porównaj list do Rzymian 7 rozdział 25 werset. Tak jakby chciał powiedzieć, ja sam umysłem jestem sługą prawa Bożego, ale ciałem podlegam prawu grzechu. Należy to powiedzieć ku duchowemu pokrzepieniu wielu biednych dusz, które ogarnięte gwałtownym lub pożądliwym pragnieniem odczuwają w sobie bolesny konflikt. Nie chciałyby odczuwać ani doświadczać tych poruszeń, urazów oraz żywych wyobrażeń i zmysłowych odczuć. Biedne, choć tego nie chcą, one powstają w nich i przeszkadzają im, odczuwają gwałtowny pociąg do zła wtedy, gdy chcą czynić dobrze. Wśród tych biednych dusz są i takie, które sądzą, że odczuwając w sobie gwałtowny pociąg do złego, obrażają Boga. Pocieszcie się, dusze wybrane, nie ma w tym grzechu, ponieważ sam apostoł, wybrane narzędzie, doświadczył w sobie tego strasznego konfliktu. Kiedy chcę czynić dobro, mówi, odnajduję w sobie siłę, która skłania mnie do zła. Porównaj list do Rzymian 7 rozdział, wersety od 16 do 18. Odczuwanie nawet gwałtownych bodźców zmysłowych nie może być grzechem, gdy dusza nie wyrazi na niezgody woli. Najbardziej silnymi namiętnościami, które znajdują ujście w wielu uczynkach, są namiętności zmysłowe. Według apostoła są nimi nierząd, nieczystość, wyuzdanie, pożądanie i skąpstwo. Porównaj list do Galatów, 5 rozdział, 19 wiersz. to ostatnie do tego stopnia ogarnia duszę tego, kto jest nią skażony, że staje się dla niego prawie umiłowanym bożkiem, któremu wszystko poświęca. Opanowani przez ten rodzaj grzechów, nazywani są przez świętego Pawła synami buntu. To one najbardziej zaślepiają człowieka i sprawiają, że tak łatwo traci z oczu dobra wieczne. Tylko ten, kto sam ma w tym smutne doświadczenie, będzie mógł stwierdzić, czy mówimy prawdę. Oprócz grzechów zmysłowych i skąpstwa trzeba, aby dobry chrześcijanin wystrzegał się grzechów, które obrażają bliźniego zarówno wewnętrznie sercem, jak i zewnętrznie językiem. Grzechy, którymi można obrazić bliźniego wewnętrznie, w sercu, według tego, co przedstawia nam apostoł narodów, to gniew, oburzenie i złość. Porównaj list do Rzymian, rozdział 2, werset 8 i list do Kolosan, 3, rozdział 8, werset. Gniew jest namiętnością duchową, właściwą także dla człowieka sprawiedliwego i sam z siebie nie jest grzechem, ale jeśli źle się nim kieruje, staje się nim. Na przykład wtedy, gdy gniewamy się albo na tego, na kogoś nie należy, albo wcześniej niż trzeba, albo na to, co nie należy. Apostoł przestrzega nas, aby zrezygnować z gniewu. Mówi o tym też święty Jakub. Każdy człowiek powinien być nieskory do gniewu. Człowiek zagniewany nie postępuje według Bożej sprawiedliwości. Z gniewu wynika oburzenie. Pojawia się wtedy, gdy uważamy innych za niegodnych posiadania tego, co mają. Oburzenie chciałoby widzieć ich upokorzonych i poniżonych przez karę. Złość, która pochodzi zarówno z jednego, jak i drugiego, szuka wszelkich sposobów i używa wszelkich środków, aby wyrządzić bliźniemu krzywdę. To są grzechy, które wewnętrznie, sercem obrażają bliźniego i każdy, kto chce okazać się godny swego powołania, musi się ich wystrzegać. Powiedziałem również, że można obrazić bliźniego także zewnętrznie językiem. Może to nastąpić szczególnie na trzy sposoby. Poprzez zniewagę, tak w zwracaniu się do Boga obelżywymi słowami, jak i przeciwko bliźniemu, poprzez obraźliwe słowa przekleństwa i tym podobne. Przez nieczystą rozmowę, ukazującą ogień, który płonie w sercu, a który chciałoby się pokazywać i uczynić wspólnym dla wszystkich. Poprzez kłamstwo. Stąd rodzą się oszustwa, krzywoprzysięstwa i tysiąc innych niegodziwości, które popełnia się zwykle na szkodę bliźniego. Trzeba, aby chrześcijanin wystrzegał się tych wszystkich grzechów, jeśli chce żyć w duchu Jezusa Chrystusa. Wszystkie te złe skłonności i grzechy tworzą starego człowieka, człowieka doczesnego, zmysłowego. Apostoł wymaga, aby to właśnie z tego człowieka ogołocił się chrześcijanin. Zrzućcie siebie starego człowieka wraz z jego czynami. Zatem chrześcijanin, który umarł i zmartwychwstał z Jezusem przez chrzest, musi nieustannie dokładać wysiłku, aby odnawiać się i doskonalić w kontemplowaniu prawd wiecznych i zamysłów Bożych. Jednym słowem, musi ciągle starać się odtwarzać w sobie podobieństwo Pana, który go stworzył. Do tylu rzeczy zobowiązuje nas doskonałość chrześcijańska. Do tylu zachęca nas apostoł tym niezwykle mądrym zwrotem, a okryjcie się nowym człowiekiem, wciąż odnawiającym się aż do poznania tego, który go stworzył na swój obraz. List do Kolosan, 3 rozdział, 10 werset. Jaki jednak jest ten nowy człowiek, o którym mówi apostoł? Jest to człowiek uświęcony przez chrzest, który według reguł uświęcenia powinien żyć w świętości i sprawiedliwości wobec Niego. Zatem my, chrześcijanie, w dwójnasób jesteśmy obrazem Boga, to znaczy przez naturę, jako obdarzeni intelektem, pamięcią i wolą, i przez łaskę, jako uświęceni w chrzcie, który wyciska w naszej duszy przepiękny obraz Boga. Tak, moja droga, łaska uświęcająca do tego stopnia odciska w nas obraz Boga, że także my stajemy się przez uczestnictwo niemal Bogiem. Posłużę się przepięknym zwrotem świętego Pawła. Przez nie otrzymaliśmy cenne i ważne obietnice, aby stać się uczestnikami Bożej natury. Zobacz, moja siostro, jak wielka jest nasza godność. Jesteśmy jednak wielcy pod warunkiem, że zachowujemy łaskę uświęcającą. Jakże jednak stajemy się nikczemni, gdy ją tracimy. Powiedziałbym, że nasza niegodziwość jest gorsza od nikczemności bydła. Wszystko znika, wszystko się zaciera wobec grzechu. Do dzieła, chrześcijaninie. Przypomnij sobie, że przez chrzest zrzuciłeś z siebie starego człowieka i przyoblekłeś się w nowego. Podążałeś za mną w rozważaniu poświęconemu temu, co tworzy starego człowieka, człowieka zmysłowego, doczesnego. Zachowaj jeszcze trochę cierpliwości. Podążaj tokiem moich rozważań, które ci przedstawię na temat tego, co stanowi nowego człowieka, człowieka duchowego, nadprzyrodzonego. Człowieka można rozważać w dwojakim aspekcie, gdy doświadcza szczęścia oraz nieszczęścia. Rozpatrując go pod kątem szczęścia, apostoł chce, aby przeoblekł on wobec innych ludzi uczucie miłosierdzia przeciwko zatwardziałości serca, uczucie przychylności przeciwko oschłemu traktowaniu. Następnie pragnie on, aby człowiek ten wobec samego siebie przyoblekł uczucie pokory przeciwko wewnętrznej pysze, skromność przeciwko zewnętrznemu bogactwu. Jeśli chodzi o chrześcijanina, gdy doświadcza stanu niedoli, apostoł Paweł wymaga, aby przyoblekł się on w cierpliwość, powstrzymując wszelką urazę zarówno wewnętrzną, jak i zewnętrzną. Pragnie, aby znosił on dokuczanie innych, przebaczając im ze szczerego serca. Temu wszelkiemu świętemu najbardziej jednak zależy na miłości i dlatego gorąco ją zaleca bardziej niż każdą inną cnotę. Zachęca, aby zachowywać ją w każdym działaniu, gdyż jest to jedna, jedyna cnota, która stanowi o doskonałości chrześcijańskiej. A wszystko to czyńcie z miłością, która jest więzią doskonałości. Zobacz, nie zadowala się on zaleceniem nam cierpliwości i nakazem, byśmy znosili jedni drugich, choć także są to wzniosłe cnoty. Ale nie, on chce miłości i ma rację. Może się bowiem zdarzyć, że ktoś zniesie z cierpliwością wady innych, przebaczy również odniesione zniewagi, a jednak wszystko to będzie bez zasługi, gdyż uczynił to bez miłości, która jest królową cnót i wszystkie je w sobie zawiera. I dlatego, moja siostro, na tę cnotę musimy szczególnie zwracać uwagę, jeśli chcemy znaleźć miłosierdzie u Ojca Niebieskiego. Kochajmy i praktykujmy miłość. Jest ona cnotą, która sprawia, że jesteśmy dziećmi tego samego Ojca, który jest w niebie. Kochajmy i praktykujmy miłość, która jest przykazaniem boskiego mistrza. Tym będziemy się różnić od pogan. Kochajmy miłość i przepędzajmy nawet cień, który w jakikolwiek sposób mógłby ją przesłonić. Jednym słowem, kochajmy miłość i zawsze pamiętajmy o wielkiej nauce apostoła. My tworzymy z Chrystusem jedno ciało. Porównaj list do Efezjan, 5 rozdział, 30 werset. I że tylko Jezus jest głową nas wszystkich swoich członków. Porównaj ten sam list do Efezjan, rozdział 4, wiersz 15. Pokazujmy się jako ci, którzy wzajemnie się miłują i pamiętajmy, że wszyscy zostaliśmy wezwani, by tworzyć jedno ciało, a jeśli zachowamy miłość, pokój Jezusa zatriumfuje, radując nasze serca. Jeszcze jedno słowo muszę dodać do tego, co już powiedziałem. Dotyczyć ono będzie przedstawienia środków potrzebnych do osiągnięcia doskonałości chrześcijańskiej. Apostoł proponuje dwa niezwykłe skuteczne środki. Nieustanne zgłębianie prawa Bożego i dokonywanie wszelkiego na Jego chwałę. Odnośnie do pierwszego z nich tak pisze do Kolosan. Niech zamieszka w was bogactwo nauki Chrystusa. Pouczajcie z całą mądrością i napominajcie się wzajemnie przez psalmy, hymny, natchnione pieśni, śpiewając Bogu z wdzięcznością w waszych sercach. List do Kolosan, 3 rozdział, 16 werset. Nauka apostoła jest jasna, nie potrzebuje komentarza. Jeśli chrześcijanin będzie napełniony prawem Bożym, jeśli przestrzega i naucza, by gardził światem i jego powabami, bogactwami, zaszczytami, wszystkim, co przeszkadza kochać Boga, nigdy nie upadnie z powodu żadnej przeciwności, która mu się przytrafi. Wszystko zniesie z wytrwałością i z świętą niezłomnością, a każde zniewagi z łatwością wybaczy i za wszystko będzie dziękował Bogu. Co więcej, apostoł wymaga, aby Boże prawo, nauka Jezusa zamieszkiwała w nas w obfitości. Wszystkich tych rzeczy nie można posiąść inaczej, jak poprzez ciągłe czytanie Pisma Świętego i książek, które mówią o rzeczach Bożych, albo też słuchając go poprzez świętych głosicieli, spowiedników itd. Apostoł nakłania wreszcie, aby chrześcijanin nie zadowalał się tylko prawem Bożym, ale także zgłębiał jego sens i dzięki temu mógł właściwie sobą kierować. Nie można jednak tego osiągnąć bez gorliwego zgłębiania prawa Bożego, poprzez które chrześcijanin, nie posiadając się z radości, wybucha sercem wezbranym słodkimi pieśniami psalmów i hymnów do Boga. Stąd chrześcijanin, który zmierza do doskonałości, dowiaduje się, jak ważna jest potrzeba medytacji. Wysłuchajmy pouczeń apostoła odnośnie do innego sposobu, który pozwala całkowicie postępować dla chwały Bożej. I cokolwiek czynicie słowem lub czynem, wszystko w imię Pana Jezusa, przez Niego dziękując Bogu Ojcu. List do Kolosan, 3 rozdział, 17 wiersz. Dzięki tej prostej, wiernej, praktykowanej metodzie nie tylko będziemy daleko od wszelkiego grzechu, ale poczujemy się nieustannie pobudzani do dążenia do większej doskonałości. Tym listem zachęcam cię, abyś dobrze zapisała go sobie w umyśle i dokładała wysiłków, aby te praktyczne pouczenia stosować w swoim postępowaniu. I chociaż widzę, że jesteś na właściwej drodze, to zachęcam cię, abyś nieustannie coraz bardziej się doskonaliła. Pan wzywa cię do wielkich rzeczy. Postaraj się, aby wszelkie moje starania nie stały się bezużyteczne, a łaska Jezusa nie poszła na marne. Poza tym chcę, abyś zawsze się radowała, ponieważ jarzmo Pana jest słodkie. Ty swoim życiem uwielbiasz Boga, a On jest z ciebie zadowolony. Nigdy nie dawaj przystępu do serca smutkowi, który jest sprzeczny z Duchem Świętym rozlanym w twojej duszy. Gdy Jezus tego zechce, pragnę, żebyś dokładnie i szczegółowo opisała mi, jak zazwyczaj spędzasz dzień. Nie nazywaj mnie z tego powodu natrętem. Bóg zna i odczytuje moją intencję. Poza tym, czemu służy ukrywanie czegoś przed kimś, kto i tak wie o tym z innych źródeł? Czuję się bardzo źle, dlatego módl się nieustannie do boskiego majestatu, co i ja nieustannie czynię wobec ciebie. Módl się, powiadam, nie o to, aby cofnął ode mnie swoją rękę ojcowską, którą mnie bije, ale aby wreszcie zadał mi ostateczny cios. Mam już dość życia, moja siostro. Wciąż wydaje mi się, że grozi mi, iż obrażę boskiego oblubieńca. Nieustannie widzę się otoczony i przeniknięty Bożym płomieniem, który sprawia, że umieram tysiącem śmierci na minutę. Nie zazdrość mi mojego stanu, ponieważ bardziej należy mi go współczuć niż zazdrościć. Tylko śmierć jest lekarstwem mogącym ugasić ten płomień, który pali, ale nie pochłania. Na litość, nie bądź tak okrutna i niewdzięczna. Powiedz Jezusowi w dziecięcej zażyłości, aby zerwał szybko te łańcuchy, aby otworzył drzwi tego mrocznego więzienia. Tylko On ma do niego klucze, On tylko wie, jak je otworzyć. Fragment kartki, który załączam, chodzi zapewne o list datowany również na 16 listopada do swego kierownika ojca Augustyna, jest dla ojca Augustyna. Proszę cię, wyświadcz mi przysługę, włóż go do koperty i dostarcz mu, gdy wróci do ciebie. Włożyłem go do koperty nie dlatego, że bałem się, że list będzie za dużo ważył i będę musiał uiścić podwójną opłatę, ale dlatego, aby nie wzbudzać podejrzeń. Niech Pan Cię błogosławi, podpisał brat Pio.
Kochani, bardzo obszerny, jak widać, długi list, ale temat też jest piękny. Ojciec Pio daje swojej duchowej córce, Rafaelinę Cerazę, wskazówki, co to znaczy uczynić duszę piękną. Jakie to ważne, aby zadbać nie tylko o sprawne, piękne ciało, ale o to, aby w tej świątyni była przede wszystkim dusza. I chyba do tego wszyscy jesteśmy zaproszeni, abyśmy troszczyli się o piękne serce, dobre serce, które nas jednoczy z Panem Bogiem, które może naszym braciom, siostrom bardzo wiele pomóc, a przede wszystkim pomóc im spotkać się z Panem Bogiem. Wszystkim życzę wielu łask Bożych, niech właśnie to dobro i troska o nasze dobre, czyste, pełne poświęcenia serce będzie naszym zadaniem i naszą troską. Niech Pan Bóg nas nieustannie uświęca. Szczęść Boże.
Święty Ojciec Pio mawiał: jestem pewien, że kiedy Pan mnie zawoła do siebie, to Mu powiem: Panie, ja zaczekam u niebieskich drzwi. Wejdę, gdy zobaczę, że weszło do nieba ostatnie z moich duchowych dzieci.